Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Tomasz Soroczyński, wiceprzewodniczący Rady Miasta, radny Lublin.
Witam serdecznie.
Jest naszym gościem. Wspomniał pan przed sekundą o rondzie, które się buduje i budować się jeszcze trochę będzie. Jechał pan tamtędy dzisiaj z Rzeczyli?
Jechałem akurat całe szczęście, że nie weszli jeszcze w pas ruchu i nie zakończyli inwestycji. Firma niestety zbankrutowała i ta firma, która wygrała przetarg, nie dokończy tej inwestycji. Jestem cały czas w kontakcie z panem dyrektorem Urbańskim. Na koniec czerwca ma ogłaszać kolejny przetarg.
Czyli będzie inna firma, miejmy nadzieję, że tym razem bardziej szczęśliwa, chociaż rzeczywiście tu szczęście w nieszczęściu jest takie, że ta rozgrzebana rzecz w tej chwili no, nie utrudnia ruchu, jest po prostu po staremu, tak?
Nie utrudnia ruchu, a budowane jest rondo przy ulicy Pileckiego. Tam są utrudnienia, więc jeżeli że zdążymy z przetargiem, zdążymy z podpisaniem umowy i zakończy się inwestycja przy ulicy Pileckiego, to te utrudnienia będą zdecydowanie mniejsze.
No, przy Pileckiego akurat trzeba przyznać, że nie wiem, jaka to firma buduje, ale widać, że ta firma buduje.
Sprawnie.
Jest sprawna i tak na dobrą sprawę, jak człowiek nie przejeżdża tamtędy dwa dni, a się wybierze, to widać momentalnie zmianę. Ale my teraz o piłce nożnej sobie porozmawiamy.
Tak myślę.
Zwłaszcza, że to dyscyplina sportu bliska teraz wszystkim Polakom. Panu bliska coś tam na co dzień, poza mundialem.
Coś tam jeszcze kopie.
Ale to ma akurat w tym momencie najmniejsze znaczenie, bo nie wiem, w pana okolicy dużo osób kopie. No, z różnych względów, ale tam akurat macie zagłębie piłkarskie, powiedziałbym. Zwłaszcza jeśli chodzi o szkolenie młodych piłkarzy, ale zostawmy to, porozmawiajmy o naszych asach, orłach biało-czerwonych. Jak pan się czuje po meczu wczorajszym?
Jest mi wstyd, jestem zły, niedowierzanie.
Tak jak wszyscy Polacy.
Takie cisną się słowa na usta. No niestety, można przegrać mecz, każdy można przegrać mecz, ale po walce. A tej walki niestety nie było wczoraj. Nasi nie gryźli trawy, nie walczyli, na śpiąco, bez charyzmy, bez chęci zwycięstwa. Ja nie wiem, czy oni myśleli, że Polska jak zaczyna mecz, to już 3 punkty sobie dopisuje do tabeli, bo gra z Senegalem. No tak to w sporcie niestety nie działa i szkoda tych straconych punktów, chociaż jestem optymistą i wierzę mocno, że taki zimny prysznic powoduje to, że nasi wezmą się i awansują do następnego.
Jak poczytać to, co piszą ludzie chociażby w internecie, to powiem panu, że w narodzie optymistów mamy naprawdę wielu, bo ja już słyszałem dzisiaj kalkulacje i wyliczenia, z których wynika, że możemy jeszcze spokojnie wyjść z pierwszego miejsca w grupie. Tutaj jest wszystko możliwe, piłka w grze, także.
Wszystko jest możliwe i
tak, zobaczymy, co w niedzielę będziemy mówić.
I tak jak powiedziałem, ta przegrana może spowodować to, że chłopacy się zmobilizują bardziej i no i daj Boże, żeby zaszli jak najwyżej.
Oby tak właśnie było, zwłaszcza, że nasze historie mundialowe w ostatnich latach no, są, jakie są. Zazwyczaj rozgrywamy 3 mecze na turnieju. Wszyscy mają wielkie nadzieje, że tym razem będzie inaczej. Natomiast ja nie wiem, czy trochę nie media, nie też piłkarze, nie trenerzy i wielu fachowców nie zrobiło krzywdy naszym zawodnikom. Wie pan, bo to, że ktoś w rankingu jest notowany bardzo wysoko fifowskim i że jeszcze dodatkowo awansuje z roku na rok na coraz wyższe lokaty, to jeszcze nie oznacza, że te lokaty na papierze po prostu grają w piłkę i epatowanie przez cały czas tym, że jesteśmy oto genialni, po prostu, tak jak pan powiedział na początku, wychodząc na boisko, możemy już sobie zapisywać 3 punkty, bo z drugiej strony jest jakiś Senegal, gdzie to w ogóle jest i kto to, i kto to jest. No jest trochę niepoważne.
Jakbyśmy zapytali w szkole, to myślę, że mało osób by wskazało kontynent.
Ale pan jest matematykiem, pańscy uczniowie nie muszą.
Senegal. No ale taka prawda jest niestety, żeby wygrać, no to trzeba strzelić bramkę więcej, o jedną chociaż. I tego niestety zabrakło takiej determinacji, chęci zwycięstwa. Ja tego nie mogę zrozumieć, bo czekając na Mistrzostwa Świata, każdy z nas chciałby pojechać na takie Mistrzostwa Świata, no i tam pewnie oddałby życie na tym boisku, a takiego poświęcenia nie widziałem wczoraj u naszych zawodników.
Kilkadziesiąt tysięcy Polaków pojechało na wycieczkę do Moskwy. Słyszałem wczoraj po meczu trochę komentarzy takich wprost od kibiców wychodzących z boiska. No niektórzy byli załamani. Swoją drogą nie dziwię się, tak, kiedy jedzie się na takie wydarzenie.
Na wycieczkę życia się jedzie, samym z chęcią pojechał na taki mundial. No i też pewnie byłbym mocno rozczarowany i zły po meczu.
Ale trzeba przyznać obiektywnie, że turnieje Mistrzostw Świata bardzo często obfitują w różnego rodzaju niespodzianki. Jeśli spojrzeć na mecze, które były rozgrywane do tej pory, te pierwsze mecze w grupach, to niespodzianek było naprawdę wiele. No, kto pomyślałby, że na przykład taki kraj jak Islandia potrafi grać w piłkę na takim poziomie, jakim potrafi, że Szwajcarzy grają na takim poziomie, jakim grają. No, trochę tych zaskoczeń było, jeśli chodzi o pierwszą.
Islandia już pokazała, że potrafi grać w piłkę w rozgrywkach grupowych. Zerknąłem, oni tam mają mieszkańców, prawda, niewielu tych mieszkańców jest, a potrafili stworzyć taką drużynę, która przede wszystkim chce wygrywać, chce walczyć, chce zwyciężać. No i pokazali w tym pierwszym meczu, że potrafią grać i będą walczyć o to, żeby wyjść do następnej rundy. Jak wracam czasami pamięcią do piłki ręcznej Mistrzostwa Świata w Niemczech, jak to Niemcy przegrali z Polakami w fazie grupowej. Oni pojechali na obóz w trakcie trwania mistrzostw. Zamknęli się i przygotowywali się do następnego spotkania, bo nie wiedzieli, że spotkają się z Polakami w finale. Tam dużo nie brakowało, żebyśmy wygrali te mistrzostwa, ale ta koncentracja, ta determinacja i chęć zwycięstwa spowodowało to, że Niemcy wygrali na tych Mistrzostwach Świata. Ja mam nadzieję, że sztab szkoleniowy zrobi wszystko, żeby tak zmobilizować chłopaków, żeby zaszli jak najwyżej, może do półfinału, może do finału.
Jeśli mówimy już o Niemcach, oni też fatalnie rozpoczęli ten turniej.
Chcemy zwyciężać i zobaczymy właśnie, jak oni wyciągną też wnioski po tym przegranym meczu z Meksykiem.
Bo no, ich trener nie zostawiał na piłkarzach suchej nitki, mówiąc o tym, że dawno nie widział tak fatalnie rozegranego spotkania, że grali od początku źle. W Polsce była euforia, że oto Niemcy przegrywają. Tak się składa, że najczęściej Polacy Niemcom nie kibicują, a jeśli jeszcze do tego wszystkiego wkrada się polityka, to już w ogóle robi się bardzo dziwnie. Natomiast teraz, gdybyśmy mieli popatrzeć na te dwa spotkania, to nie wiem, o której drużynie powiedziałbym, że była lepsza na boisku, mimo że obie były słabe.
To prawda. Tutaj trzeba powiedzieć, że mecz był dość mocno średni. Nie było tej szybkości, nie było tej dokładności. Brakowało mi też szybkiej reakcji trenera naszego Nawałki. Tutaj wszyscy widzieli, że Lewandowski był kryty przez trzech zawodników.
Popatrzmy na nich też wzrostowo, po jakie warunki fizyczne mieli ci faceci.
Tutaj trzeba było grać dołem cały czas i skupić się na innych zawodnikach, a nie na Lewandowskim. No bo on, tak jak każdy widział, przyjęcie piłki od razu trzech zawodników. Dlatego tutaj tej taktyki zabrakło, moim zdaniem.
Sprawa, że Senegalczycy odrobili lekcję, oni doskonale wiedzieli, no to była taktyka na ten mecz. No po to ustawili wokół Lewandowskiego trzech zawodników kryjących, no, bo wiedzieli o tym, że ten gość jest niebezpieczny.
Niestety nie oglądałem drugiego meczu grupowego i ciężko mi teraz powiedzieć, jak to może wyglądać. Na pewno będzie ciekawie. Japonia wygrywa, Kolumbia musi wygrać, Polacy muszą wygrać.
Kolumbia grająca w dziesiątkę też, pamiętajmy
już,
o tym.
Już w najbliższą niedzielę mecz o wszystko. Miejmy nadzieję, że zwycięski. No, zobaczymy. Muszą postawić wszystko na jedną kartę i wygrać ten mecz, no, z całego serca życzę naszym piłkarzom i wszystkim Polakom.
No i pewnie wszyscy Polacy będą trzymali mocno kciuki. Ja pan ogląda mecze gdzieś w zaciszu domowym, czy w jakiejś strefie, gdzieś wspólnie ze znajomymi, bo to różne ludzie mają podejście do tego. Jedni lubią wyjść do miasta i oglądać gdzieś w mieście, w dużej grupie ludzi, inni wolą sobie tam spokojnie.
No, ja jestem osobą, która lubi tłum, więc lubię ludzi. Wczoraj miałem możliwość oglądania ze znajomymi u mojego szwagra, ma taki duży telebim, zaprosił dużo osób i oglądaliśmy, komentowaliśmy, kibicowaliśmy.
Było, niestety, były przebrania i
oczywiście
farbki,
wszyscy przebrani, pomalowani. Ciasteczka, paluszki, chipsy, wszystko było. Niestety zabrakło zwycięstwa.
No dobrze, poczekamy do niedzieli, zobaczymy, jak będzie się działo na boisku w niedzielę. A na razie niech nasi piłkarze odpoczywają, może uda im się skoncentrować, bo jeden z naszych zawodników po meczu mówił, że na boisko wyszli nieskoncentrowani. No jak się wychodzi nieskoncentrowanym na boisko, to tak się potem ma. Jedyne 12 lat czekaliśmy na mundial.
Tego kompletnie nie rozumiem, jak tak można się wypowiedzieć, jak można być nieskoncentrowanym na jednym z najważniejszych meczy w swojej karierze. To jest ich 5 minut i oni powinni tutaj dać wszystko z siebie.
Gdyby to A-klasowy piłkarz powiedział, to i tak wszyscy byliby na niego obrażeni. Tak? A my mówimy o gwiazdach jakiegoś
oczywiście,
formatu.
Jeżeli ktoś mi przychodzi na zbiórkę i mówi, że mu się nie chce grać, no to od razu może wyjść z szatni i pójść sobie na trybunę. No, jak tak można w ogóle powiedzieć? Jeżeli wychodzimy na mecz, no to wychodzimy po to, żeby wygrać, po to, żeby jak najlepiej zagrać. To, co powiedziałem na początku, zdarzają się przegrane mecze, ale trzeba dać z siebie na boisku wszystko, a tego zabrakło.
I można mieć pecha też, no bo pewnie wiele osób powie, że pierwsza bramka była pechowa, no ale gdyby sobie Senegalczycy nie wypracowali sytuacji, to nie było to możliwości
mieć pecha. Możemy się cofnąć do tej akcji, gdzie się tam potknął Piszczek, nie wybronił. Z prawej strony poszła z lewej strony? Z lewej, on na prawej, z lewej strony poszła akcja. No, samobój, zdarza się, ale nie dopuszczajmy do takich sytuacji, żeby oni oddawali strzały. No, jak nie będą oddawać strzału na bramkę, no to zagrożenie będzie, czy tego zagrożenia w ogóle nie będzie. No, taka jest prawda. No, nie stworzyli sobie sytuacji jakichś nie wiadomo jakich klarownych, trochę przypadku, no ale trzeba było przerwać dużo, dużo wcześniej tą akcję.
Zostawmy już piłkę nożną, porozmawiajmy chwilę o komunikacji. Wczoraj kandydat na kandydata ze strony ugrupowania Nowoczesna, a właściwie w tej chwili już z Koalicji Obywatelskiej można było powiedzieć, pan Andrzej Żywień ogłasza swój autorski program, który miałby doprowadzić do tego, że zlikwidujemy w zasadzie bezkosztowo korki w mieście, dodatkowo nie będzie problemu z miejscami parkingowymi i tak dalej. I tak dalej. Pomysł wydawać by się mogło, bo tak był zapowiadany, jako rewolucyjny, a generalnie jest banalny i powiem szczerze, że gdyby było tak łatwo i tak pięknie wprowadzać tego rodzaju rozwiązania, to w żadnym mieście na świecie nie mielibyśmy korków. Ja panu, może pan nie wiedzieć, w kilku słowach nakreślę. Chodzi o to, że jeśli jedzie pan, tak jak dzisiaj, do centrum Zielonej Góry, jechał pan sam samochodem?
Tak.
No i właśnie błąd, bo powinien pan tam mieć czwórkę sąsiadów, powinien pan się z nimi umówić już wcześniej i przez to, że wozimy powietrze w samochodzie na co dzień, ktoś ma sześcioosobowy samochód albo siedmiu, to już w ogóle jest genialnie, tak, bo może wziąć siedem osób na pokład i jeśli tak wszyscy będziemy w tej chwili robić, to rozładujemy korki w mieście.
Nie ma szans, żeby to zadziałało, niestety. Od tego mamy komunikację miejską. Ja sobie nie wyobrażam, że miałbym zabrać 7 osób do auta i rozumiem, że każdy w innej godzinie kończy pracę, kończy załatwiać swoje tematy w mieście i miałbym czekać na nich.
Tylko chodzi też o to, żeby budować pewnego rodzaju relacje. No, pan będzie na nich czekał. Potem pan z nimi pojedzie do marketu na zakupy.
Zrobię z nimi zakupy.
Jak pan dobrze zna sąsiada, nie wiem, małżonki pójdą w tym czasie do fryzjera razem. No, wszystko można zorganizować. I proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj jedzie pan, a jutro jadą oni. Czyli tak naprawdę swój samochód z garażu wyprowadza pan raz na kilka dni. Jeśli chodzi o czteroosobowe auto, czy pięcioosobowe, to raz w tygodniu. A jaka oszczędność na paliwie?
Nie ma takiej możliwości. Naprawdę my żyjemy w takich czasach, że każdemu brakuje czasu i tutaj nie widzę tego kompletnie, żeby zgrać chociażby 3-4 osoby, żeby nikt na nikogo nie czekał i żeby wszyscy pojechali o jednej godzinie i wrócili o tej samej, to nie ma takiej możliwości naprawdę.
A jeszcze do tego trzeba dołożyć inną sprawę, że niektórzy ludzie są bardzo mocno przywiązani do swoich pojazdów, mają je wychuchane, wybłyszczone przez cały czas i proszę sobie wyobrazić, że ktoś do takiego auta pedantowi kierowcy wsiądzie jesienią w brudnych butach. Sąsiad albo sąsiadka.
To pewnie ostatni raz by wsiadł do takiego auta.
Mogłoby się zrobić.
Ja nie kryję, że jadąc do mojego sołectwa, ostatnio dyskutowaliśmy, jak się mówi, do sołectwa Racula, na Racule się mówi.
Na Racule.
Tak, na Racule. Konsultowaliśmy to z polonistami. Czyli jedziemy na Racule, jedziemy na Dżonków, jedziemy na Ochle. Czyli jak jadę na Racule, to widząc osoby znajomych na przystanku, to je zabieram oczywiście, czy gdzieś podłożę.
No to normalna sprawa, wszyscy tak robimy.
Normalna rzecz, ale żeby umawiać się na konkretną godzinę i o konkretnej godzinie wracać, pomysł totalny z kosmosu, co zrobić? No, teraz przed wyborami to takich pomysłów będzie zdecydowanie więcej.
Aczkolwiek gdyby udało się to wprowadzić, to rzeczywiście może ten ruch byłby nieco mniejszy, ale są też ludzie, którzy mają wyjątkowe przywiązanie do samochodu. Nie wiem, czy pan słyszał, taka dyktoryjka prosto z Nigerii. Jeden z tamtejszych, lepiej sytuowanych mieszkańców doszedł do wniosku, że zrobi ostatnią niespodziankę chyba swojemu ojcu, czy komuś z rodziny i pochował go w najnowszym modelu terenowego BMW, a w przeliczeniu na nasze kilkaset tysięcy złotych, żałobnicy, którzy wybrali się na tą uroczystość pożegnalną, byli nieco zdziwieni, ale taką fantazję ktoś miał. Podobno osoba, która umarła, akurat też lubiła tę markę samochodu i no można, tak?
Można spełniać marzenia po śmierci.
Zastanawiałem się, czytając tą informację, jaka kolejka ludzi z łopatami ustawiłaby się gdzieś w Polsce na następny dzień, żeby pomóc wyciągnąć taki pojazd, ale to zupełnie inna sprawa. Co kraj, to obyczaj. To na koniec jeszcze trzy słowa.
Jaki wynik?
Nie, jaki wynik to... A możemy obstawić na sam koniec, ale ja chciałem jeszcze, tak jak już loteria, to trzy słowa o kasynie. Pan myśli, że jest w ogóle szansa, że ono powstanie? No bo zielone światło jest ze strony radnych. Tutaj wy nie decydujecie o tym, bo tak na dobrą sprawę możecie tylko wyrazić jako radni swoją opinię, czy ewentualnie można byłoby zbudować kasyno. W naszym mieście mamy dwie lokalizacje, odpowiednie decyzje zapadną oczywiście w Warszawie, ale mamy też kilka innych miast w województwie lubuskim, które starało się o to, aby właśnie u nich powstało kasyno. Jedno może być tylko w województwie lubuskim i to Warszawa teraz zadecyduje, gdzie będzie.
Tego akurat zrozumieć nie mogę, dlaczego jedno w województwie, no ale takie mamy przepisy odgórne. Musimy się z tym zderzyć. Uważam, że tych kasyn to może powstawać ile się chce. No, nie wiem, to od ludzi zależy, czy będą chodzili do kasyna, czy nie będą chodzili. Mi to osobiście nie przeszkadza. Tam nigdy nie grałem w kasynie. A może z ciekawości bym się wybrał, zobaczył jak to funkcjonuje. Dlaczego nie? A osobiście liczę na to, że powstanie w Zielonej Górze takie kasyno i będzie miejsce kolejne, gdzie ludzie będą mogli spędzać czas.
Myślę, że właściciele hoteli, mówimy tutaj o śródmiejskim i o retro, też liczą na to, że, bo przecież takiego kasyna nie buduje się tam za 2 złote, tak? To nie jest tak, że postawimy stolik i powiemy, tu będziecie grali w karty, a tam jest safe do trzymania pieniędzy. To wymaga pewnie jakichś dużych nakładów finansowych i podejrzewam, że też po cichu liczą właściciele hoteli na to, że w konsekwencji będą mogli zarobić, ale jak będzie od nas, to nie zależy. Tak się złożyło, że radni tym razem zdecydowali się na to, że ewentualnie kasyno może powstać w naszym mieście, bo wszyscy pamiętają historię Złotego Domu, że istniała szansa, żeby kasyno tam powstało, że miałoby to miejsce wtedy tętnić życiem. Okazało się, że jak nie tętniło życiem, tak nie tętni i pewnie jeszcze długo nie będzie, bo przynajmniej się nie zanosi. To teraz wynik. Obstawiamy. Jak kasyno, to obstawiamy. Polska kontra Kolumbia.
2-0 dla Polski.
No dobrze, zapisałem. Zadzwonię do pana.
A pan redaktor?
Wie pan, ja wczoraj obstawiłem praktycznie tak, jak rzecz miała wyglądać, więc może lepiej tym razem. Dobrze. Tym razem nie będę obstawiał. Tomasz Serczyński, Klub Radnych Zielona Rasu. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.